Jakoż puszkarze książęcy posyłali kulę za kulą, granat za granatem ku straszliwym machinom. Ale że widać je było wówczas tylko, gdy wystrzały rozdarły ciemność, więc kule mijały je najczęściej. Tymczasem zbita masa kozactwa napływała coraz bliżej, jak czarna fala płynąca nocą z dalekiej morskiej przestrzeni. Uff, mówił pan Zagłoba, stojąc wraz z jazdą przy Skrzetuskim. Gorąco mi jak nigdy w życiu. Noc taka parna, że suchej nitki na mnie nie ma. A diabli nadali tę machinę. Sprawże, Boże, żeby się ziemia pod nimi rozstąpiła, bo już mi kością w gardle stoją te lajdaki. Amen. Nie zjeść, nie się wyspać. Psi w lepszych kondycjach od nas żyją. Och, jak parno. Rzeczywiście powietrze było ciężkie i parne, a do tego przesycone wyziewami trupów gnijących od kilku dni na całym pobojowisku. Niebo przysłoniło się czarną i niską oponą chmur. Burza wisiała nad zbarażem. Żołnierzom pod zbrojami pot oblewał ciało, a piersi oddychały z wysileniem. W tej chwili bębny poczęły warczyć w ciemnościach. — Już zaraz uderzą — rzekł Skrzetuski. — Słyszysz wojść? — Bębniu.
— Słyszę, żeby w nich diabli bębnili. — Czysta desperacja. — Koli! Koli! —
zawrzasnęły tłumy, rzucając się ku okopom. Bitwa zawrzała na całej długości okopu. Uderzono jednocześnie na Wiśniewieckiego, na Landskorońskiego, na Firleja i Ostroroga, aby jeden drugiemu nie mógł przychodzić z pomocą. Kozactwo spojone gorzałką szło jeszcze zaciekliej niż w czasie poprzednich szturmów, ale tym dzielniejszy napotykało opór. Duch bohaterski wodza ożywiał żołnierzy. Groźne piechoty kwarciane, złożone z chłopów mazurskich, zbiły się tak z kozactwem, że pomieszały się z nim zupełnie. Walczono tam na kolby, pięści i zęby. Pod razami zawziętych Mazurów legło kilkuset najpyszniejszej piechoty zaporowskiej, ale wnet nowe tłumy zalały ich zupełnie. Bitwa na całej linii stawała się coraz zażartszą. Rury muszkietów paliły ręce żołnierzy. Tchu im brakło. Starszyźnie głos zamarł w gardzieli od wrzasków komendy. Starosta Krasnostawski i Skrzetuski wypadli znów z jazdą i zajeżdżali z boków kozaków, tratując całe pułki i pławiąc się we krwi. Godzina upływała za godziną i szturm nie ustawał, bo straszliwe luki w szeregach kozackich Chmielnicki w jednym mgnieniu oka zapełniał nowymi siłami. Tatarzy dopomagali wrzaskiem, puszczając zarazem chmury strzał na broniących się żołnierzy. Niektórzy, stojąc w tyle czerni, zaganiali je do szturmu batogami z byczego surowca. Wściekłość walczyła z wścieklością. Pierś uderzała o pierś. Mąż wiązał się w uścisku śmiertelnym z mężem. I tak walczyli, jak walczą rozhukane fale morskie z wyspą skalistą. Nagle ziemia zatrzęsła się pod nogami wojowników, a całe niebo stanęło w sinym ogniu, jakby już Bóg nie mógł dłużej patrzeć na okropności ludzkie. Loskot straszliwy zgłuszył wrzaski ludzkie i huk armat. To artyleria niebieska rozpoczęła teraz straszliwą kanonadę. Grzmoty roztaczały się od wschodu na zachód. Zdawało się, że to niebo wraz z chmurami pękło i wali się na głowy walczących. Chwilami świat cały wyglądał jak jeden płomień. Chwilami ślepło wszystko od ciemności. I znów czerwone zygzaki gromów rozdzierały czarną oponę. Wicher uderzył raz i drugi, zerwał tysiące czapek, proporców, chorągwi i rozmiótł je w mgnieniu oka po bojowisku. Pioruny poczęły walić jeden za drugim. Potem nastąpił chaos grzmotów, błyskawic, wichru, ognia i ciemności. Niebo się wściekło jak ludzie. Niepamiętna burza rozszalała się nad miastem, zamkiem, okopami i taborem. Bitwa została przerwana. Na koniec upusty niebieskie rozwarły się i nie strugi, ale potoki dżdżu poczęły lać na ziemię. Fala przysłoniła świat. O krok naprzód nie było nic widać. Trupy w fosie splynęły. Pułki kozackie, porzuciwszy szturm, biegły jedne za drugimi ku taborowi, szły na oślep, spotykali się ze sobą i sądząc, że to nieprzyjaciel je goni, rozpraszali się w ciemności. Za nimi, topiąc się i przewracając, umykali armaty, amunicje, wozy. Woda porozrywała roboty ziemne kozackie, szumiała w rowach i wężownicach, wciskała się w nakrywki ziemne, lubo ubezpieczono je rowami i biegła z szumem po równinie, jakby goniąc uciekających molojców. Deszcz walił coraz większy. Piechoty w okopie umknęły z walów, szukając pod namiotami schronienia. Tylko dla jazdy starosty Krasnostawskiego i Skrzetuskiego nie przychodził rozkaz odwrotu. Stali więc jeden przy drugim, jakby w jeziorze, strząsając z siebie wodę. Tymczasem burza poczęła zwolna przychodzić. Po północy deszcz wreszcie ustał. Między przerwami chmur, tu i owdzie, zabłysły gwiazdy. Upłynęła jeszcze godzina i woda trochę spadła. Wówczas przed chorągwią Skrzetuskiego ukazał się niespodzianie sam książę. — Mości panowie — spytał — a ladownice wam nie zamokły? — Suche, mości książę — odpowiedział Skrzetuski. — To dobrze. Zsiąść mi z koni, ruszyć przez wodę ku onym beluardom, podsypać je prochem i zapalić, a cicho mi iść. Pan starosta Krasnostawski pójdzie z wami. — Według rozkazu — odpowiedział Skrzetuski. Wtem książę dojrzał mokrego pana za głowę. — Waść się prosiłeś na wycieczkę. Ruszajże teraz — rzekł.
— Masz, diable, kubrak — mruknął pan Zagloba. — Tego jeszcze brakowało.
W pół godziny potem dwa oddziały rycerzy, po 250 ludzi, brodząc po pas w wodzie, biegły z szablami w ręku ku owym straszliwym hulej horodynom kozackim, stojącym o pół staja od okopu. Jeden oddział wiódł lew nad lwy, pan starosta Krasnostawski, Marek Sobieski, który ani chciał słyszeć o pozostaniu w okopie, drugi Skrzetuski. Czeladź niosła za rycerzami maźnice ze smołą, suche pochodnie i prochy, a oni szli cicho jak wilcy skradający się ciemną nocą ku owczarni. Mały rycerz przyłączył się na ochotnika do Skrzetuskiego, bo kochał pan Michał takie wyprawy nad życie. Dreptał więc teraz po wodzie, mając radość w sercu, a szablę w dłoni. Obok postępował pan Podbipięta z golym zerwikapturem, widny między wszystkimi, bo dwie głowy od najwyższych wyższy. A między nimi nadążał, sapiąc pan Zagloba i mruczał z nieukontentowaniem, przedrzeźniając słowa książęce.
— Chciało ci się wycieczki, ruszaj teraz. — Dobrze. Psu by się chciało iść na wesele przez taką wodę. Jeżeli im doradzą wycieczkę w taki czas, to niech nigdy w życiu nic prócz wody nie pije. Ja nie kaczka, a mój brzuch nie czółno. Zawsze miałem abominację do wody, a cóż dopiero do takiej, w której chłopska padlina moknie. Cicho waść, rzekł pan Michał. Waść sam cicho, nie większyś od kielbia i umiesz pływać, to ci łatwo. Powiem nawet, że niewdzięcznie to ze strony księcia, żeby mi jeszcze po zabiciu Burłaja nie dać spokoju. Dość już Zagloba zrobił, niech jeno każdy tyle zrobi, a Zagłobie dajcie spokój, bo pięknie będziecie wyglądali, jak go nie staje. No na Boga, jeżeli wpadnę w jaką dziurę, wyciągnijcie, że mnie wać panowie za uszy, bo się zaraz zaleje. Cicho waść. — rzekł Skrzetuski. — Kozacy tam siedzą w tych zimnych zakrywkach. Jeszcze cię usłyszą.
— Gdzie? A co wać pan gadasz?
— Tam, w onych kopcach pod Darnią. — Tego jeszcze brakowało. A niechże to jasne pioruny zatrzasną.
Resztę słów stłumił pan Michał, położywszy Zagłobie dłoń na ustach, bo zakrywki były już zaledwie o 50 kroków odległe. Szli wprawdzie cicho rycerze, ale woda chlupotała im pod nogami. Szczęściem deszcz znowu zaczął padać i szum jego głuszył stąpania. Straży przy zakrywkach nie było. Któż bowiem spodziewałby się wycieczki po szturmie i po takiej burzy, która jakby jeziorem rozdzieliła walczących? Pan Michał z panem Longinem skoczyli naprzód i pierwsi doszli do kopca. Mały rycerz puścił szablę na sznurek, złożył dłonie do ust i począł wolać.
Hej, ludy! A czczo?
Ozwały się ze środka głosy mulojców, widocznie przekonanych, że to ktoś od taborów kozackich przychodzi.
Sława Bogu!
Odrzekł Wolodyjowski. A puśćcie no!
A to nie wiesz, jak wejść?
Wiem już, odrzekł Wolodyjowski i zmacawszy wejście, skoczył do środka. Pan Longinus z kilku innymi runął za nim. W tej chwili wnętrze pokrywki zabrzmiało przeraźliwym wyciem ludzkim. Jednocześnie rycerstwo, wydawszy okrzyk, rzuciło się ku innym kopcom. W ciemności rozległy się jęki, szczęk żelaza. Gdzieniegdzie przebiegły jakieś ciemne postacie, inne padły na ziemię, czasem huknął wystrzał, ale wszystko razem nie trwało dłużej jak kwadrans. Molojcy, zaskoczeni po największej części w śnieg głębokim, nie bronili się nawet i wygnieciono ich wszystkich, zanim zdołali za broń chwycić.
— Do hulajgrodów, do hulajgrodów!
— rozległ się głos starosty krasnostawskiego. Rycerstwo rzuciło się ku wieżom. — Palić od środka, bo z wierzchu mokre! — zagrzmiał Skrzytuski. Ale rozkaz niełatwy był do wykonania. W wieżach budowanych z bierwiąt sosnowych nie było ani drzwi, ani żadnego tworu. Strzelcy kozaccy wchodzili na nie po drabinach. Działa zaś, ponieważ mogły się mieścić tylko mniejsze, wciągano na powrozach. Rycerze biegali więc czas jakiś naokoło, próżno siekąc szablami belki lub szarpiąc rękoma za węgły. Na szczęście czeladź miała siekiery. Poczęto rąbać. Starosta krasnostawski kazał też podkładać puszki z prochem umyślnie na ten cel przygotowany. Pozapalano maźnicę ze smołą, jak również pochodnie, i plomień począł lizać mokre, lecz przesiąknięte żywicą bierwiona. Zanim jednakże zajęły się bierwiona, zanim prochy wybuchły, pan Longinus schylił się i podniósł ogromny glas, wydobyty z ziemi przez kozaków. Czterech najtęższych z ludu mocarzy nie ruszyłoby go z miejsca, lecz on kołysał nim w potężnych rękach i tylko przy świetle maźnic widać było, że krew wystąpiła mu na twarz. Rycerze oniemieli z podziwu.
— To Herkules, niechże go kule biją! — wolali, wznosząc ręce do góry.
Tymczasem pan Longinus zbliżył się do niepodpalonej jeszcze beluardy, przechylił się w tył i puścił kamień w sam środek ściany. Obecni aż pochylili głowy, tak glas huczał. Pękły od ciosu zaraz spojenia. Rozległ się trzask, wieża roztwarła się jak złamane podwoje i runęła z łoskotem. Stos drzewa polano smolą i podpalono w jednej chwili. Po niejakim czasie kilkadziesiąt olbrzymich płomieni oświeciło całą równinę. Deszcz padał ciągle, ale ogień przemógł go i paliły się te beluardy z podziwem obu wojsk, jako że w dzień tak mokry. Skoczyli na pomoc z kozackiego taboru Stępka, Kulak i Mrozowicki, każdy na czele kilku tysięcy mlojców, i próbowali gasić. Próżno. Słupy ognia i czerwonego dymu strzelały coraz potężniej ku niebu, odbijając się w jeziorkach i kalużach, których burza naczyniła na pobojowisku. Tymczasem rycerze wracali w ściśniętych szeregach do okopu, gdzie z daleka już witano ich radosnymi okrzykami. Nagle Skrzytuski obejrzał się naokoło, rzucił okiem w głąb szeregu i krzyknął grzmiącym głosem — Stój! Pana Longina i małego rycerza nie było między wracającymi. Widocznie uniesieni zapalem zbyt długo zabawili się przy ostatniej beluardzie, a może odnaleźli gdzie zatajonych jeszcze molojców, dość, iż widocznie nie spostrzegli odwrotu. Naprzód! Skomenderował Skrzytuski. Starosta krasnostawski, idąc na drugim końcu szeregu, nie rozumiał, co zaszło, i biegł pytać, gdy w tejże chwili obaj pożądani rycerze ukazali się, jakby spod ziemi wyrośli, na pół drogi między beluardami a rycerstwem.
Pan Longinus z błyszczącym zerwi kapturem w ręku stąpał olbrzymimi krokami, a przy nim biegł klusem pan Michał. Obaj głowy mieli zwrócone ku goniącym ich na kształt zgrai psów molojców. Przy czerwonej lunie pożaru widać było całą gonitwę doskonale. Rzekłbyś, olbrzymia losza uchodzi przed gromadą strzelców ze swoim małym, gotowa w każdej chwili rzucić się na napastników. Zginą! Na miłosierdzie boskie! Prędzej! Krzyczał rozdzierającym głosem pan Zagloba. Ustrzelą ich z luków albo z piszczeli na rany Chrystusa! Prędzej! I nie bacząc na to, że nowa bitwa może się za chwilę zawiązać, leciał z szablą w ręku razem ze Skrzetuskim i innymi na pomoc. Utykał, przewracał się, podnosił, sapał, krzyczał, trząsł się cały i gnał resztkami nóg i tchu. Jednakże molojcy nie strzelali, bo samopale zamokły, a cięciwy luków rozmiękły, więc nacierali jeno coraz bliżej. Kilkunastu ich wysforowało się naprzód i już mieli dobiec, ale wówczas obaj rycerze zwrócili się ku nim jak odyńce i wydawszy krzyk okropny, wznieśli szable do góry. Kozacy stanęli w miejscu. Pan Longinus ze swym olbrzymim mieczem wydawał im się jakąś nadprzyrodzoną istotą. Jako dwa bure wilki zbyt napierane przez ogary odwrócą się i błysną białymi klami, a psiarnia skomląc z dala nie śmie się na nie rzucić, tak i oni odwracali się po kilkakroć i za każdym razem biegnący na przodzie stawali na miejscu. Raz tylko puścił się ku nim jeden, widocznie śmielszej natury, z kosą w ręku. Ale pan Michał skoczył jak żbik ku niemu i ukąsił go na śmierć. Reszta czekała na innych, którzy nadchodzili biegiem gęstą ławą. Lecz i szereg rycerzy był coraz bliższy, a pan Zagloba leciał z szablą nad głową, krzycząc nieludzkim głosem: bij! Morduj!